Pewnego wieczoru moi rodzice postanowili wyjść na spacer i pamiętam ten wieczór, chociaż było to dość dawno, bo 30 lat temu. I pamiętam go z dwóch powodów. Tata, zanim wyszli na spacer, zabronił nam, mi i mojemu młodszemu bratu, oglądać telewizor. W tamtym czasie no, mieliśmy dwa kanały, jak antena była dobrze ustawiona, to trzy. I tata wiedział, że jak włączymy telewizor, to jest taka godzina, że będzie tam leciał film jakiś kryminalny. I chcąc nas ochronić od takich treści, powiedział, nie wolno wam włączyć telewizora. Gdy rodzice tylko wyszli, patrzyliśmy przez okno przed naszym domem, zanim się wyszło za całą posesję, no to było tam kilkadziesiąt metrów, patrzyliśmy z radością, jak rodzice wychodzą przez furtkę. Jak tylko zniknęli, to włączyliśmy oczywiście telewizor. Jeden z nas stał przy oknie, sprawdzał, czy rodzice nie wracają, a drugi w tym czasie oglądał. I tak się zmienialiśmy, pewni, że nasz pomysł jest po prostu genialny, że nasze małe przestępstwo jest nie do wykrycia. Nie lubiliśmy zakazów, to jak każdy, myślę, z nas, one nas w jakiś sposób drażniły, mieliśmy wrażenie, że ktoś odbiera nam naszą wolność, mówiąc tego ci nie wolno, czy tego. Więc ten telewizor włączyliśmy. W końcu mój brat, który miał akurat dyżur przy oknie, dostrzegł rodziców wracających. Jak tylko przeszli przez furtkę, szybko wyłączyliśmy telewizor, wskoczyliśmy do łóżek w pokoju obok i uśmiechnięci czekaliśmy, aż rodzice wejdą na piętro, gdzie mieszkaliśmy. Tata wszedł do naszego pokoju i zapytał, chłopaki, oglądaliście telewizor? Skłamaliśmy, mówiąc nie. Przez otwarte drzwi do salonu widzieliśmy, jak podchodzi do tego telewizora i przesuwa ręką po ekranie, a w tamtych czasach, jak przesunąłeś ręką po ekranie, a telewizor był przed chwilą włączony, było słychać takie głośne strzelanie, tak? Zaczęło się elektryzować. Było to na tyle głośne, że my z Pawłem dobrze to słyszeliśmy. I nasze przestępstwo wyszło na jaw. Na tym historia się nie skończyła. No, jako dzieci często coś robiliśmy takiego, prawda, że rodzice o tym nie wiedzieli. Ale tamtej nocy po raz pierwszy w życiu śnił mi się sen, który mnie przeraził. Tak? Był pełen przemocy, śmierci, lęku. Do dzisiaj pamiętam ten sen i pamiętam film, po którym on mi się śnił. I kiedy patrzę z tej perspektywy 30 lat na tą całą sytuację, to zadaję sobie proste pytanie, dlaczego człowiek tak bardzo chce złamać zakazy czy nakazy, które ktoś, kto się nim opiekuje, mu daje. I jedna z poprawnych odpowiedzi brzmi, bo taka jest ludzka natura. Kiedy nam się coś zakazuje lub coś nakazuje, to reagujemy sprzeciwem. I myślę, że ta natura człowieka daje dosyć często o sobie znać. Jest to jakiś sposób manifestowania mojej wolności, tak? Ja wcale nie muszę tego robić. Nie będę tego robić. Kiedy zdałem prawo jazdy, pamiętam, że często jak jeździłem sam, jeździłem bez pasów. Dlaczego? Żeby pokazać, że nie muszę ich zapinać. Czy jest to mądre? No, oczywiście nie jest, ale to jest nasza ludzka natura. Nie lubimy zakazów i nakazów. Czasami chcemy zrobić na przekór. Chcemy zamanifestować, czy poczuć się wolni. Jednak u źródeł takiego nieposłuszeństwa, kiedy ktoś mówi nie włączaj telewizora, u źródeł takiego nieposłuszeństwa to nie jest tylko kwestia jakiegoś lekkiego buntu. Problem jest o wiele głębszy, a nazywa się on brak zaufania. Gdybym wtedy zaufał mojemu tacie, że to, co on mówi, jest dla mnie dobre, tak? To bym nie włączył tego telewizora, nie śniłoby mi się wtedy te straszne rzeczy, które mi się śniły. Ale wtedy nie zaufałem, bo zakaz mnie drażnił, chciałem sobie udowodnić, że jestem wolnym człowiekiem, no i w jakiś sposób sobie to udowodniłem. Psalm 103, od którego zaczniemy dzisiaj, porównuje postawę taty względem synów do postawy Boga względem nas. Wskazuje pewne analogie. Zobaczmy na dwa wersety z tego psalmu. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, którzy co się go boją. Wie on, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem. Więc psalmista używa tutaj analogii relacji ojca i synów, i Boga, i nas, ludzi. I psalm 103 mówi, że ojciec lituje się nad synami. I faktycznie wtedy, te 30 lat temu, następnego dnia rano tato już nie pamiętał o naszym przewinieniu. Wydawało się, że zapomniał o całej sprawie. Czyli żyliśmy tak, jakby się nic nie wydarzyło. Dlaczego miałby się tak zachować? Bo wiedział, jaki jest człowiek, wiedział, jaka jest jego natura. A jak Bóg reaguje w takiej sytuacji, skoro jest ojcem, a człowiek robi różne rzeczy, które Bóg uważa za złe? Jak Bóg wtedy reaguje? Popatrzmy na jeszcze kilka wersetów z tego psalmu. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca, nie płonie gniewem na wieki, nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. To jest ciekawe, że Bóg wie, że jesteśmy tylko prochem, czyli zna naszą naturę. On dobrze wie, jak człowiek reaguje na zakazy i nakazy. Wie, że jak Bóg powie, nie włączaj telewizora, to jest spore prawdopodobieństwo, że człowiek zrobi to. Czasami nawet ze względu na to, że dostał zakaz. Więc Bóg zna naszą naturę, wie, że jesteśmy tylko prochem. I tak jak ojciec lituje się nad swoimi dziećmi, tak Bóg lituje się nad tymi, którzy się go boją. Bóg mógłby postąpić z nami według naszych grzechów. Czyli mógłby zastosować ostrą karę za każde wykroczenie z naszej strony. Ale on się nie spodziewa, że zawsze będziemy postępować w sposób doskonały, bo jesteśmy tylko prochem. I wybrał zupełnie inną drogę postępowania z nami, i to jest jego suwerenny wybór, drogę łaski dla nas. Więc tak, on dobrze wie, jacy jesteśmy, i pomimo tego, jacy jesteśmy, postanowił być nam przychylnym. Postanowił w swojej mądrości i miłości do człowieka, że będzie postępował z nim nie według tego, co my robimy źle, ale według tego, jak on jest dobrym Bogiem. Póki co jesteśmy w sferze jakiejś teorii, wzniosłych prawd o Bogu, może troszkę przykrych prawd o nas ludziach, że jesteśmy tylko prochem, jesteśmy słabi, skłonni, żeby upadać. Ale co te prawdy mogą zmienić w życiu człowieka? Czy mają jakiś realny wpływ na to, jak człowiek funkcjonuje? Co to zmienia w naszym życiu, że Bóg postępuje z nami w ten sposób, który tu w psalmie 103 odkrywamy? To podejście Boga do nas bardzo wiele zmienia. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wchodzę tutaj na scenę, zanim się zaczęło wszystko, i mówię w ten sposób. Niestety, kochani, mam dla was złą wiadomość. Jedna osoba na tej sali dopuściła się strasznego grzechu. I ta osoba wie, że o niej mówię w tym momencie. Owszem, myślała, że nikt o tym nie wie, ale została przyłapana na gorącym uczynku. Zaraz podam wam imię i nazwisko tej osoby, i w imię sprawiedliwości, bo przecież Bóg jest sprawiedliwym Bogiem, potrzebujemy wymierzyć jej karę. Tu są kamienie, niech sprawiedliwości stanie się zadość. Jeżeli ktoś zgrzeszył w tak okrutny sposób, Oczywiste jest, że powinien za to zapłacić. Więc niech każdy z was, którzy są na tej sali, każdy, kto jest bez winy, podejdzie, zabierze ten kamień i wymierzy sprawiedliwość. Oczywiście ta sytuacja została opisana w Ewangeliach. Przed Jezusa przyprowadzono kobietę, którą złapano na gorącym uczynku. Zrobiła coś złego, cudzołożyła. I ludzie chcieli wymierzyć jej karę. Już w swoich rękach mieli kamienie. Chcieli, żeby Jezus się dołączył do nich. Bóg jest sprawiedliwy. Ukaże za ten grzech. Ale kiedy Jezus wypowiedział te słowa, jeżeli ten z was, kto jest bez winy, niech podejdzie, niech weźmie kamień i rzuci. Wiemy, że wszyscy zaczęli odchodzić. Począwszy od najstarszych, którzy na swoim sumieniu mieli sporo grzechów. Nikt ich nigdy nie przyłapał, ale sami przed sobą byli szczerzy, odeszli, aż do najmłodszych. Gdyby to była ta sala, w ciągu kilku minut byłaby pusta. Co to zmienia w naszym życiu, że Bóg traktuje nas tak, jak traktuje? Gdyby Bóg postępował z nami według naszych grzechów, musielibyśmy uciekać przed kamieniami. Musielibyśmy się chować przed samym Bogiem. List do Hebrajczyków mówi, że nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne. Mówi, że wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 13. Czyli Bóg widzi wszystko. Nie jest kwestia, co zostanie, gdzie zostaniesz przyłapany na gorącym uczynku. Nie ma stworzenia, które by się przed nim ukryło. Wszystko jest odsłonięte. Więc chociaż Bóg zna nasze grzechy, te, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, nikt może o nich nie wie, to nie wykonuje wyroku na nas. Dlatego, że postanowił w swojej mądrości i miłości do nas potraktować nas w oddzieleniu od naszych win. Co więcej, tak jak mówi Psalm 103, postanowił nie tylko traktować nas w oddzieleniu od winy, ale postanowił oddalić od nas nasze winy. Co to oznacza? Bóg chce sprawić, żeby sumienie człowieka zostało oczyszczone, żeby nie musiał nosić bagażu win za złe rzeczy, które popełnił. To nie jest typowy obraz Boga w naszym kraju. Sam do dzisiaj czasami mam taki stary sposób myślenia, że Bóg za każde przewinienie ukaże. Jest pytanie o zasadność takiego podejścia, tak? Dlaczego on tak postępuje? Czy to jest dobre? Dlaczego traktuje nas w oddzieleniu od naszych grzechów? Dlaczego potrafi wyczyścić sumienie człowieka, że nie nosi bagażu poczucia winy? Zobaczmy, Hebrajczyków 4,16. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Zadajemy pytanie, co to zmienia, że Bóg nas traktuje tak, jak traktuje? Co to zmienia, że Jezus tamtego dnia sprawił, że wszyscy odeszli, kamienie nie zostały zabrane i użyte? Czy to jest po prostu, że On jest miły dla nas? To podejście Boga względem nas, które pokazał Jezus, zmienia bardzo wiele, bo okazuje się, że nie musimy się Go bać. Kiedy tata przejechał po tym ekranie, który się zelektryzował, w naszych sercach od razu pojawił się lęk. Tak? To były czasy, kiedy można było karcić swoje dzieci i słusznie. Ale tutaj jest pokazane, po co Bóg to robi. Nie musimy się go bać, nie musimy przed nim uciekać, więc możemy się przybliżyć. Tron, jest tutaj użyte takie słowo, tron jest, zasiada tam ktoś, kto ma władzę, ktoś, kto może cię osądzić i powiedzieć, to jest koniec twojego życia. Przez to, jakie Bóg ma podejście do nas, jesteśmy zapraszani, żeby podejść bliżej. Ale co ciekawe, to nie chodzi tylko o bliskość z Bogiem, że jesteśmy mu wdzięczni, że nam wybaczył, że daje nam czystą kartę i możemy żyć zupełnie inaczej. Czytamy tutaj w ostatnich słowach uzyskania pomocy w stosownej chwili. Więc to nie jest tylko, że Bóg wymazuje nasze winy i to jest koniec. On mówi, podejdź bliżej do tronu łaski, abyś otrzymał pomoc. I to jest niezwykłe, że Bóg zamiast karać za grzech, postanowił potraktować grzech jako problem człowieka, z którym człowiek sobie nie radzi. I tak jest. Grzech w życiu człowieka nawróconego to jest coś, czego chrześcijanin nienawidzi, czego nie chce. Jeżeli chrześcijanin popełnia zachłannie jakieś grzechy, musi zadać sobie pytanie, czy jest osobą nawróconą. Osoba nawrócona brzydzi się złymi czynami, kiedy one się zdarzają. I tutaj ten fragment to potwierdza. Przybliż się do tronu łaski, aby otrzymać pomoc, bo sobie nie radzisz z czymś. Co to zmienia w naszym życiu, że Bóg tak do nas podchodzi, że wymazuje nasze winy i że zaprasza do siebie blisko, żeby nam pomóc? Co to zmienia? Posłużę się może przykładem z polityki. Pod koniec wojny secesyjnej prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham Lincoln powiedział o swoich wrogach. Niech wracają do domu. Niech idą wolni. Niech każdy wróci do swojego zawodu. Nie chcę nikogo karać. Nie będzie żadnych szubienic. Więc ten człowiek, no on był na tronie, tak? On rządził w tym kraju. I od jego woli zależało życie wielu ludzi, jak ono będzie wyglądało w przyszłości. I on mógł dać ludziom szansę zacząć życie od nowa. I to właśnie uczynił. Powiedział, nie będzie szubienic, możecie wracać do swoich domów. I ludzie mieli tą szansę zacząć normalne życie i wielu tą szansę wykorzystało. Dzisiaj wydaje się, że władza rozstawia szubienice, prawda? I wydaje się mówić, w tego, kto jest winny, pierwsi rzucimy kamieniem. Więc ludzie się boją, chowają, uciekają. Bóg powiedział, że nie będzie szubienic, że jesteśmy winni za nasze grzechy, ale szubienic nie będzie. Nie musimy uciekać przed nim. Wręcz przeciwnie, możemy zbliżyć się do jego tronu, żeby otrzymać pomoc. Wielu ludzi tą szansę wykorzystało, pojednało się z Bogiem, by odkryć, na czym polega prawdziwa wolność. Żyjemy w takiej kulturze, w której wielu ludzi myśli, że życie z Bogiem jest to suma pewnych nakazów i zakazów. Ale nie jest to prawdziwy obraz Stwórcy. Na samym początku listu do Hebrajczyków czytamy, że wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Dawniej Bóg przemawiał na różne sposoby do ludzi. Teraz przemówił w sposób ostateczny. Dopełnił swojego objawienia, czyli to, żebyśmy rozumieli, jak on jest, dopełnił tego w osobie Jezusa Chrystusa. Więc patrząc na Jezusa Chrystusa, co mówił, jak żył, widzimy ostateczne, dopełnione objawienie Stwórcy. Widzimy prawdę o Bogu. I co jest ciekawe, za każdym razem, kiedy weźmiemy do ręki Ewangelię, gdziekolwiek byśmy ją otworzyli, to widzimy, że Bóg, że Jezus nie wydaje jakichś nakazów. Nie wydaje zakazów. Jedynie demonom rozkazywał, że mają się wynosić z człowieka i one go słuchały. Ale do człowieka nawet w ten sposób nigdy nie mówił. Jak można mieć obraz Boga, który żąda od nas pewnych rzeczy, a potem wymaga, skoro Jezus, będąc jego ostatecznym objawieniem, takich rzeczy nie czynił? Co więcej, kiedy otworzymy Ewangelię, widzimy, że ogromne tłumy chodziły za Jezusem. Dlaczego? Dlaczego nie uciekali? Przybliżali się do tronu łaski. Jezus nikomu nie mówił, jak ma żyć. Stanąłby tu dzisiaj, nie rozkazywałby, masz robić to, to i to, tego ci nie wolno i koniec, kropka. Jeżeli tak będziesz postępował, no to koniec. Jezus nie mówił, jak mamy żyć, ale pokazywał, jak możemy żyć, a to jest ogromna różnica. Jeżeli Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Te słowa Jezus powiedział do uczonych w piśmie, mówił o sobie. Jeżeli ja was uwolnię, będziecie naprawdę wolni. Są tu jakieś zakazy, są tu jakieś nakazy, nie widzimy tego. Ludzie, do których Jezus mówi, mieli takie pojęcie Boga. Przestrzegali każdej litery prawa, tak jakby Bóg się miał bardziej cieszyć, kiedy jesteśmy bardziej doskonali w tych rzeczach. Jezus nie wspomina nic o tych rzeczach, wręcz przeciwnie, mówi, jeżeli ja was uwolnię, będziecie rzeczywiście wolni. Jeżeli byśmy popatrzyli na ten rozdział Ewangelii, zobaczymy, że to jest też wolność od takiego starego myślenia, gdzie człowiek jest uwiązany, że co, jak zrobi dobrze, to Bóg mu pobłogosławi, jak źle, to koniec. Tak było w Starym Testamencie, tak na tym polegało stare przymierze, ale Biblia nam objawia, że to przymierze z naszej strony, z tej strony człowieka, nigdy nie mogło być wypełnione, że było tylko przygotowaniem na Mesjasza. Miało dać odczuć ludziom, że nie są w stanie wypełnić prawa Bożego. Mieliśmy być rozczarowani swoimi próbami sprostania Bożym wymaganiom. I kiedy przyszedł Jezus, przyniósł nowe przymierze, powiedział, jeżeli ja was uwolnię, będziecie wolni. Więc Jezus nie mówi ci, co musisz robić. Chrześcijaństwo to nie jest to, co musimy robić, ale mówi, czego już nie musisz robić. Czy są rzeczy, których nie chcesz, a robisz? Apostoł Paweł mówi o takich swoich doświadczeniach. Jezus nie mówi, co musisz robić, ale mówi, czego już nie musisz robić, kiedy on daje wolność. Jezus nie powie też, czego nie możesz robić, ale powie, czego możesz już nie robić. Więc nie ma zakazów, nie ma nakazów. Jest jedynie szansa, którą dostali żołnierze południa po wojnie secesyjnej, pójść wolno do przodu. Nie będzie szubienic, nie będzie kamieni, możesz zbliżyć się do tronu łaski, by otrzymać pomoc w stosownej chwili i doświadczyć wolności tam, gdzie wcześniej byłeś czymś zniewolony czy zniewolona. Kiedy myślę słowo wolność, to kojarzy mi się to zawsze z lataniem. Gdy moja córka była mała, to ubierała takie skrzydła, które kiedyś kupiliśmy jej na bal przebierańców. Robiła to praktycznie codziennie. Ubierała te skrzydła, wchodziła na kanapę w naszym salonie, machała z całej siły rękami i z całych sił wyskakiwała do przodu. No i mówiła mi: tata, ja chciałabym latać. Nigdy nie powiedziałem jej: zabierz mi stąd te skrzydła, nie wygłupiaj się, nigdzie nie polecisz. Wręcz przeciwnie, mówiłem: no próbuj, kto wie. Któregoś wieczoru podeszła do mnie i mówi: tata, wiesz co, myślę, że w niebie to będziemy mogli latać. I chociaż nie jest to nam nigdzie objawione, powiedziałem: całkiem możliwe, tak, kto wie. Ale dobrze wiem, że jak dorośnie, to latanie, czyli doświadczanie jakiejś wolności, będzie polegało na zupełnie czymś innym. Czasami wydaje nam się, że ta stara natura ma nad nami jakąś władzę. Że prawdziwie wolni od grzechu będziemy dopiero w niebie, bo tam przecież grzechu nie będzie. I tak się nam wydaje, bo ta stara natura jak taka kula u nogi ciągle nas trzyma, że nie możemy wystrzelić do przodu. Ale prawda jest zupełnie inna. Trafiłem ostatnio na taką historię. Testy przeprowadzone w tunelach aerodynamicznych i zgodnie z teorią aerodynamiki, trzmiel nie może latać. Matematyka i nauki ścisłe zgodnie twierdzą, że trzmiel nie może latać ze względu na stosunek wielkości, wagi i kształtu ciała do całkowitej rozpiętości skrzydeł. Latanie w jego przypadku jest naukowo niemożliwe, ale trzmiel wcale się tym nie przejmuje. Lata kompletnie ignorując wszystkie naukowe teorie. Jesteśmy jako ludzie ograniczeni. I zgodnie z prawami natury człowieka nie może być on wolny. Miewa chwilę jakiejś poczucia wolności, tak? Czasami to są takie śmieszne rzeczy, prawda? Gdzie chwilę czujemy się wolni, ale zawsze coś nas ściąga z powrotem na ziemię. Więc zgodnie z prawami natury człowieka, człowiek nie może latać, bo jest skłonny do upadku. Mit o Dedalu i Ikarze. No, chwilę się udało, ale wiemy, jak się skończyło. Człowiek nie jest w stanie doświadczyć takiej wolności. Ale, przepraszam za porównanie, chrześcijanin jest trochę podobny do tego trzmiela, który może zanegować pewne prawa ze względu na to, że jest to wszystko ograniczone tylko do ludzkiej natury. Więc moim zdaniem chrześcijanin może latać, czyli doświadczać absolutnej wolności, ignorując wszelkie teorie. Na czym to latanie polega? To będzie ostatnie pytanie tego wykładu. Odpowiedzi poszukamy w liście do Efezjan, który obecnie studiujemy. List do Efezjan, rozdział 5, na razie dwa pierwsze wersety. Na czym polega latanie? Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze. Na czym polega latanie? Na czym polega doświadczanie w życiu wolności? Polega na upodabnianiu się do Boga. A co ma człowiek wspólnego z Bogiem, jeżeli chodzi o naturę? Trudno jest Boga naśladować, prawda? On jest święty, doskonały, nieograniczony niczym, a my jesteśmy tylko prochem. A jednak słyszymy polecenie: bądźcie naśladowcami Boga. Więc latanie w życiu chrześcijanina i doświadczanie wolności polega na pójściu ścieżką, którą sam Chrystus poszedł i pokazał, że się da. Kiedy moja córka skakała z tej kanapy, uśmiechałem się i to wcale nie szyderczo, cieszyłem się, że próbuje. Nie mówiłem jej, nie próbuj. Podziwiałem jej wiarę w to, co jest niemożliwe. I Bóg w sumie dokładnie do tego nas zachęca. Są rzeczy niemożliwe, które On mówi, że możemy zrobić. Więc mówi, załóż skrzydła i próbuj, a ja ci pokażę, jak to zrobić. Na czym polega to latanie? Na czym polega doświadczanie wolności? Nie są to jakieś emocje, tak? Kiedy po prostu czujemy się niczym nieograniczeni, może od nikogo niezależni. To są tylko jakaś chwilowa euforia. Wolność w pojęciu biblijnym ma o wiele głębszy sens, znaczenie, istotę. I ten obraz, który zaraz nam się wyłoni z listu do Efezjan, jest niezwykły. Przeczytajmy 4 rozdział, wersety 17 i kolejne. To zatem mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Oni to, doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia, oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz. Odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przeobraz człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującym. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Ja rozumiem, że jest to długi tekst, można powiedzieć taki gęsty, ale zaraz wyciągniemy z niego to, co jest istotne. Co to znaczy latać? Latać oznacza doświadczać wolności w Chrystusie. Jezus mówi nie to, czego nie możesz robić, nie będzie ci rozkazywał, co masz robić. Mówi, co jesteś w stanie zrobić z Jego pomocą. On tą drogą przeszedł i On jest w stanie tą drogą ciebie przeprowadzić. Więc na czym ta wolność polega? Na czym polega biblijny sens doświadczania wolności? Gdy będę te kilkanaście rzeczy wymieniał, proszę, żebyście zapisali trzy z nich, które dla was są największym doświadczaniem wolności. Jeżeli nie notujecie, to proszę, żebyście zapamiętali. Więc co ja mogę w Chrystusie? To jest pytanie, tak? On jest w stanie nas tą ścieżką przeprowadzić. W Chrystusie, po pierwsze, mogę odłożyć próżne myślenie, tak? Próżne to słowo oznacza, że jesteśmy skupieni na tym, jak nas inni ludzie ocenią, tak? Chcemy być, no, można być taką gwiazdą, tak? Że jesteśmy podziwiani. Czyli tutaj mamy, że w Chrystusie wolność polega na tym, że przestajemy myśleć w ten sposób, że są dla nas ważniejsze rzeczy niż to, jak nas inni ocenią. Więc w Chrystusie mogę odłożyć próżne myślenie. Werset 19. W Chrystusie mogę nie popełniać grzechu. Werset 22. W Chrystusie mogę odrzucić dawny sposób życia. To znaczy, no tak jakby zostawić go gdzieś, tak? On już nic nie ma ze mną wspólnego. To jest definicja wolności. 23 werset. W Chrystusie mogę zmienić sposób myślenia na nowy. 25. W Chrystusie mogę odrzucić kłamstwo i mówić prawdę. 26. W Chrystusie mogę nie gniewać się, lecz przebaczać innym. W 27. W Chrystusie mogę nie pozwalać, aby diabeł coś uzyskał. Często mamy takie poczucie, że no, tak to rozegraliśmy, że jesteśmy przegranymi. W Chrystusie możemy nie pozwalać, żeby On wygrywał. 28. Może się komuś przyda. Mogę przestać kraść, oszukiwać, a zacząć pracować uczciwie na tyle, żeby nawet pomagać innym. 29. werset. W Chrystusie mogę nie obmawiać innych ludzi, nie plotkować na ich temat. 31. werset. W Chrystusie mogę nie być zgorzkniałym, nie złościć się i nie znieważać innych. 32. W Chrystusie mogę być dobrym dla innych ludzi, wybaczać im. I ostatni, 5 rozdział, werset 2. Mogę żyć w miłości do innych i we wdzięczności Bogu za wszystko, co mnie spotyka. Te słowa pokazują nam, na czym polega wolność, ale z drugiej strony pokazują, w jakiej niewoli czasami żyjemy. Że wiele tych rzeczy jest w naszym życiu i faktycznie nas zniewala. Że kiedy przychodzi sytuacja, w której no, coś jest dla nas trudne, to zawsze się gniewamy, nie potrafimy na przykład nie wybuchnąć. Czasami nie potrafimy czegoś nie powiedzieć, na przykład kiedy mówimy o innych ludziach. Tak? Jesteśmy tym zniewoleni, że musimy plotkować. Jak nie, to czegoś nam bardzo brakuje. Niektórzy są zniewoleni takim ciągłym jakimś żalem o wszystko dookoła. Tak? Takie zgorzknienie. To nie jest tak, jak powinno być. I ludzie nie chcą z nimi przebywać. Tak? Ale czasami jest to niewola. Niektórzy nie wytrzymają dnia, jak nie znieważą kogoś. Więc szukają takiej okazji. Niektórzy zamiast żyć we wdzięczności za wszystko, co nas otacza, co nam Bóg pozwala doświadczać, ciągle z ich serca płynie jakaś pretensja o coś. Więc stara natura ze swoimi prawami się często odzywa i myślę, że każdy z nas znajdzie tutaj, gdzie ona wychodzi. I to ta stara natura mówi, że nigdy nie polecisz, tak? No, ja ci już pokażę, że twoje miejsce jest tutaj na ziemi. Nigdy nie wzbijesz się w powietrze, ale Jezus wzywa nas, żeby pójść za Nim, tak? Czyli stać się podobnym do samego Boga, u którego ta niewola zupełnie nie występuje. Apostoł Paweł nazywa, porównuje to do tego, jakby zwlec z siebie starego człowieka. Ten stary człowiek jest przykuty do ziemi, jest skazany na te grzechy. Ale ty możesz tego starego człowieka zwlec i przyodziać się w nowego. I tam jest użyte słowo w prawdziwej świętości. Nie jest, że będziemy nazywać się, że żyjemy pobożnie czy cokolwiek. To jest prawdziwa świętość. Czyli to, czym byłem zniewolony, Jezus zabiera. Więc zakończę wykład takim hasłem, że chrześcijaństwo to nie są szubienice. Chrześcijaństwo to nie są kamienie. Chrześcijaństwo to są skrzydła, które Bóg daje człowiekowi. Więc użyj ich, stając się jego naśladowcą. Dziękuję.